Zapraszamy na Cafe Fishing z Dariuszem Zalegą.
Cafe Fishing. Dariusz Zalega, Maciej Kozyra.
Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.
Na początku na taśmie papierowej, potem na wirującym ekranie z diodami, gdzie było zjawisko animacji, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był taki klasyczny typ echosond o nazwie flasher. One były już w latach 60., 70. powszechne na zachodzie. Do nas ta technologia dotarła później. Oczywiście rybacy używają do dzisiaj specyficznego sprzętu wywodzącego się z tamtych czasów bez super rozdzielczości, natomiast to zostawmy, skupmy się na echosondach wędkarskich.
No właśnie, mówisz tutaj o tym, że to już było popularne na zachodzie, że rybacy używają dość specyficznych urządzeń. Możemy zauważyć też takim na rynku podział, jakby w Stanach na to zwykło się mówić, na naszą echosondę wędkarską, typowo do zastosowań rekreacyjnych, mówi się o tym, że na bassboatach typowo posiadają fish findery. Czy według tego to jest trochę inny rodzaj urządzenia, czy to jest dalej jakby klasyczna echosonda, którą my tutaj mamy na myśli, a rozdzielenie właśnie polega na tym, że ten rybak, taki nazwijmy to przemysłowy, sieciowy, na trałowcu używa zupełnie czegoś innego niż my?
No generalnie na stan mojej wiedzy trałowce bardzo często wykorzystują sonary z przetwornikami bardzo dużej mocy, rzędu kilku kilowatów, tryb przestrzenny, tryb 3D. To te technologie nie są używane w wędkarstwie rekreacyjnym, no bo ustalmy też taką prawdę, że echosondy miały służyć rekreacji wędkarskiej, te właśnie fishfindery i ich narodzenie w Stanach, a potem migracja na inne części świata wiązała się z rozwojem sportu wędkarskiego. Dzisiaj generalnie, co dzisiaj rozumiemy współcześnie, co należy rozumieć pod nazwą fishfinder? Tutaj pod tą nazwą kryją się stosunkowo proste urządzenia, które nie mają zbyt wielu funkcji, możliwości rozbudowy, natomiast są zaprojektowane do tego, żeby generować obraz i pomagać wędkarzowi rozpoznać wodę bądź namierzyć ryby, no i stąd też ich nazwa. Bardziej zaawansowane urządzenia to chart plotery na zachodzie, u nas mówi się na nie w skrócie plotery. One mają bardziej zaawansowane funkcje nawigacyjne, dysponują dodatkowymi kanałami przesyłania informacji, sieć NEMEA 2000 czy jeszcze istniejąca NEMEA 0183, Ethernet pod nazwą Network, bo też tak jest, i właśnie te bardzo zaawansowane echosondy pod względem technicznym, one są także spotykane na pokładach naszych łodzi, w kabinach jachtów, jako centra zarządzania sensorami typu radar, anteny, plotery, kamery. No i tutaj jest tak, pod tą nazwą funkcjonują one w współczesnej rzeczywistości.
Mhm. Czy te urządzenia, których my wędkarze popularnie używamy na swoich łodziach, kajakach, bellyboatach i innych jednostkach pływających, czy to są te same urządzenia, które spotykamy na typowo rekreacyjnych jachtach, nie wiem, w Chorwacji, gdzieś na Morzu Śródziemnomorskim, czy to tutaj znowu mamy troszeczkę inne urządzenia na myśli?
Generalnie to jest tak, że mówimy o globalnych markach. Lawrence, Garmin, Hummingbird, Raymarine, Simrad, Furuno. Tutaj to są globalne, wiadomo, Garmin, globalne brandy, które są używane, ich sprzęt jest używany na całym świecie. Nawet wiem, że Rosjanie jakieś tam swoje konstrukcje mieli, echosond małych, kieszonkowych, natomiast generalnie my mówimy o echosondach z Ameryki, bo tam ich jest ojczyzna i tam produkuje się te najbardziej rozpoznawalne marki tego sprzętu na świecie i one są używane praktycznie na całym świecie.
No właśnie, czyli te wszystkie znane nam powszechnie nazwy, bo nawet jeżeli ktoś nie korzysta, to rozumiem, że tam powiedzmy Garmin, Hummingbird, to są na tyle rozpoznawalne już w tej chwili brandy, koncerny, że myślę, że tutaj każdy z nas miał już jakiś tam styk, czy to właśnie z sondą, czy jakimś smartwatchem, bo wiadomo, że
zjawisko brandy... globalizacji to wszystko przyspiesza.
Dokładnie.
Kiedyś 20 lat temu O ich osądach czytało się w gazetach, w wydawnictwach papierowych, tak, że coś takiego istnieje. Pojawiła się bodajże taka broszura z serii Biblioteczka Wiadomości Wędkarskich właśnie o ich osądach. Internet raczkował, ten wędkarski internet tym bardziej, i wiedzy naprawdę brakowało. Teraz generalnie nie ma z wiedzą problemów, kto posiada umiejętności znajomości języka obcego, ten sobie w oryginale posłucha, obejrzy, są translatory jakieś automatyczne na YouTubie i teraz generalnie nie ma problemów z dostępem wiedzy, natomiast patrzę, że jest inny rodzaj problemów, no po prostu jest natłok informacji i ciężko o selekcjonowanie tych wartościowych, dobrego kontentu, ale to jest moim zdaniem akurat problem globalny internetu, że coraz więcej jest treści bez żadnych, że tak powiem, kryteriów wejściowych. No i teraz stoimy w dobie rewolucji internetowej pod szyldem AI, czyli sztuczna inteligencja, i za chwilę internet będzie zawalony treściami pisanymi przez boty. No i nie wiem, jak to będzie w ogóle w skali globalnej, no i także w naszej tej działce zajmującej się wędkarstwem i informacjami na temat.
No właśnie. Takie samo wrażenie odnoszę. W tej chwili, chcąc wybrać sondę prywatnie do własnych potrzeb, do jakby własnego zastosowania, dzisiaj człowiek otwiera przeglądarkę, wpisuje hasło, dostaje tak dużo przeróżnych linków, stron, blogów, opisów, recenzji. Dodatkowo otworzymy sobie YouTube, żeby popatrzeć na recenzje, nagrania z użytkowania, jest tak dużo, że mam wrażenie, że przeciętny użytkownik, który nie jest bardzo wtajemniczony w technologię, ale też jakby nie chce być bardzo wtajemniczony w technologię, bo jakby kluczową sprawą jest dla niego wędkowanie, a nie posiadanie sondy, to nie jest w stanie sam obiektywnie, sprawnie wybrać dla siebie urządzenia. Jest tak dużo tego. Jak temu zaradzić, Maciej? Gdzie można szukać takiej wiedzy?
Znaczy tak, wyjścia są, jest kilka wyjść sytuacji, jedne bardziej kosztowne, inne mniej. Te najbardziej kosztowne, no to jest po prostu poznawanie empiryczne, zmienianie sprzętu, no ale ustalmy jedno, że nie chodzi o to, tak jak powiedziałeś, żeby nie mieć tej echosondy, tylko z niej korzystać, tej następnej, jeszcze innej, bo tutaj siłą rzeczy gromadzą się doświadczenia, jakaś baza danych w głowie. Kwestia jest tego tytułu, że trzeba szukać tej wiedzy u osób, które zajmują się tym dłuższy czas, podejmują temat szeroko, są w mniejszym bądź większym stopniu sponsorowane, no bo ustalmy jedno, bariera finansowa istnieje. To mówimy o echosondach, no dla nas echosonda to kojarzy się nam z pudełkiem, z ekranem, tak, który może kosztować kilkaset, kilka tysięcy, ale są urządzenia na rynku używane przez wędkarzy o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych za sam wyświetlacz, tak? A tutaj jeszcze dodatkowy osprzęt, przetworniki, silniki podłączone do tej echosondy i tutaj istnieje bariera finansowa, no i kwestia jest tego, że trzeba zwracać uwagę, kto mówi. Ja generalnie unikam mówienia, jeżeli już komuś tam radzę coś tam jako sonary mapy, bo prowadzę też kanał na YouTubie, tam jest dużo, bardzo dużo publikacji, mam fanpage swój. Unikam mówienia tego, co jest najlepsze, najlepsza echosonda, bo ona tak naprawdę nie istnieje. Tak patrząc, to jest pierwsza rzecz dla tych, którzy szukają echosondy pod tytułem, jaka jest najlepsza echosonda. Dla mnie
chyba nie ma tego takiego urządzenia, to tak samo jak z najlepszą wędką, nawet najlepszym kołowrotkiem, to każdy ma chyba swoje preferencje i ja sobie...
Nie ma, ona nigdy nie istniała i nie będzie istniała, bo jest to już tak skonstruowane, że firmy rozwijają określone technologie, o których sobie tam porozmawiamy w przyszłości, natomiast do tej pory nie powstało idealne urządzenie, które zaspokaja wszelkie potrzeby wędkarskie i z tym się trzeba pogodzić. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że coś jest najlepsze, że reszta jest gorsza, no to ja generalnie mi się od razu gdzieś tam lampka ostrzegawcza w głowie zapala i mówię, kurde, no jestem ciekawy, nie? Jaka jest prawda? No ja tę prawdę, te właśnie obycie z tymi ekranami, no mam dość duże, bo to prowadzę ten swój kanał od lat, ludzie pożyczają mi swój sprzęt na nagrywki, bo po prostu widzą, że gdzieś tam tę wiedzę staram się przekazać w sposób obiektywny.
Wiadomo, kawał żelaznej redaktorskiej roboty tak naprawdę, przy czym naprawdę niezależnej, bo ja tutaj prywatnie 3 grosze muszę wtrącić, że chcąc dobrać swoje urządzenie do swoich wymagań, bardzo mocno wzorowałem się twoim kanałem, twoimi recenzjami, przede wszystkim twoimi materiałami porównawczymi. Nie dlatego, że znamy się i mamy kontakt, chociaż to też, ale przede wszystkim dlatego za ten kawał rzetelnej redaktorskiej roboty, którą odwaliłeś pod tytułem porównanie. Wybierz użytkowniku, ja ci zestawiam te cechy, mówię, co jest istotne z pozycji wędkarza, ale nie mówię, czy to jest najlepsze, czy to jest najlepsze, tylko właśnie to, ten zestaw cech znajdziesz w takim urządzeniu, a ten zestaw cech znajdziesz w takim urządzeniu. A co ty potrzebujesz, drogi wędkarzu, to proszę bardzo, decyzja jest tutaj u ciebie, nie?
Dokładnie.
Zawsze, to muszę podkreślić.
Zawsze, ja mówię to każdemu, kto się kontaktuje ze mną, wybierzesz, kupisz jakiekolwiek chcesz urządzenie, ja mówię z mojej perspektywy, że w danym sprzęcie to wygląda tak, w tamtym inaczej i tyle. Masz dane wyjściowe, po prostu analizuj. Zachęcam zawsze do oglądania materiałów, po prostu wyciągania własnych wniosków. Bo jeżeli ktoś by mnie się pyta, a co ty byś kupił? Ja mówię, słuchaj, ja ci nie odpowiem na takie pytanie, bo to nie ja będę używał tego sprzętu, tylko ty. Po prostu. No i to jest, moim zdaniem, to jest uczciwe podejście do sprawy. O, nie wymawiam nikomu niczego. Mówię, chcesz po prostu live'a, chcesz, nie wiem, przykładowo szukasz jakichś dużych zasięgów w obrazowaniu live, idź w Garmina, chcesz najlepszej detalizacji, najwęższej wiązki skanującej, w którą ciężko się wrzucić, to weź Lorenza, masz sprzęt Hummingbirda, dokup sobie Mega Live'a. Jeżeli chcesz mieć prostą echosondę, jeżeli chodzi o obsługę, o budowę, wybieraj między Lorenzem a Garminem, bo po prostu są one tak skonstruowane, ich oprogramowanie jest tak skonstruowane, że jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem, szybciej sobie poradzisz niż na przykład w Hummingbirdzie czy w Raymarine.
No właśnie. Płynnie zauważyłeś, jakby wymieniłeś parę technologii, które cechują niektórych producentów. Z twojego doświadczenia, z twojej wiedzy, na co trzeba zwracać uwagę, albo jaki zestaw cech jesteśmy w stanie wyróżnić właśnie pomiędzy tymi producentami? Na co my, jako użytkownicy, powinniśmy zwrócić uwagę, chcąc dokonać wyboru? A jakie zespół cech czy funkcji?
Pierwsza rzecz niezwiązana z tematem, pieniądze, które mamy do dyspozycji, przy czym nie mówię tutaj o samym wydatku na ekran, na urządzenie z przetwornikiem, tylko mówimy o całym zestawie, gdzie będzie nam potrzebne urządzenie echosonda, które jest zazwyczaj skompletowane z przetwornikiem, ale też jej zasilanie, jakiś urządzenie albo mechanizm, albo po prostu narzędzie do zamocowania przetwornika, jakiś cover i walizka. I to jest właśnie, ja przez to rozumiem, nieprzekraczalny koszt inwestycji. Tak? I to jest pierwsza rzecz, którą człowiek powinien wziąć kartkę, napisać sobie, mam tyle i tyle pieniędzy na cały zestaw. Echosonda, sztyca, cover, akumulator. I wtedy zacząć poszukiwanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zadać sobie pytanie, czy to jest echosonda, która będzie użytkowana sporadycznie, czy jestem często na wodzie i często planuję z niej korzystać. Dlaczego? No, ja na przykład nie widzę konieczności inwestowania w drogi sprzęt, który będzie używany sporadycznie. Te pieniądze można wykorzystać zupełnie inaczej i niekoniecznie z wędkarstwem. Podczas gdy prostsza w budowie, nie korzystająca z wszystkich funkcji echosonda, użytkowana sporadycznie, da nam również frajdę, satysfakcję, możliwość poznania wody, ale będziemy mieli do dyspozycji środki.
No, chociażby budżet na te wyjazdy nam się zwiększy, nie? Jeżeli troszeczkę.
No dokładnie, w tych czasach, powiedzmy sobie tak, w tych czasach koszty całościowe naszego hobby rosną najbardziej przez logistykę, przez przejazdy, przy cenach paliwa, to karta, ani karta wędkarska, ani przynęty, no to nie są wcale rocznie naszym największym elementem budżetu wędkarskiego. Sprzęt, kiedy kupuje się elektronikę wędkarską, to ona nie służy nam przez miesiąc, dwa, trzy, tylko używa się jej i zostawia na lata albo odsprzedaje jej i zmienia na lepszy albo mniejszy, jeżeli jest niepotrzebny duży ekran. I to jest też ważna sprawa, żeby nie przeinwestować. O, to jest taka druga wskazówka.
Chyba adekwatnie do swojej świadomości użytkowania trzeba by byłoby dobierać ten sprzęt.
Takie A to mam... jest tak. Trzecie kryterium to po prostu to, czy jestem początkującym użytkownikiem, czy zaawansowanym. Dlaczego to jest istotne? No, wspomniałem już o tym przed chwilą. Są urządzenia, które są mniej skomplikowane w obsłudze, ale też takie, które mają może więcej funkcji, oferują coś lepszego, ale trzeba po prostu poświęcić im czas, przeczytać instrukcje, poćwiczyć w domu, bo można w domu ćwiczyć na Echosondzie o dziwo, ale są tam pliki symulacyjne i te podstawowe ustawienia sobie przećwiczyć, a przynajmniej mechanikę zmian tych ustawień, żeby na wodzie się nie złościć.
Kolejna i żeby rzecz, nie zjadło nam połowy wyjazdu.
Dokładnie, bo nie jest sztuką, znaczy inaczej, ja tam, jeżeli ktoś mnie się pyta, jak się w cudzysłowie zaprzyjaźnić z Echosondą, to ja mówię tak, poświęć sobie dwa wyjazdy bez wędek, nie zabieraj wędek, żeby nie kusiło. Bądź sam na sam z tym ekranem i wtedy z nudów będziesz tak długo klikał, aż je poznasz, obejrzysz sobie, znajdziesz te ustawienia swoje i po prostu będzie tobie wygodniej. Na wodzie, kiedy już przyjdzie ten sezon wędkarski.
Kolejna Każdy rzecz. Klikasz.
Dokładnie. Kolejna rzecz to rzecz z gatunku już cech użytkowych danego sprzętu. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że jeżdżę często w różne miejsca w kraju, potrzebuję dobrych map, potrzebuję, nie mam czasu, żeby przygotować sobie własną batymetrię, bo współczesne sądy w większości już to potrafią. Muszę kupić zatem gotowe mapy, no i teraz trzeba znaleźć takie urządzenie, które będzie obsługiwało mapy zewnętrznych producentów, żeby mieć te podstawowe informacje o nowych wodach. I właśnie tutaj wkraczamy w ten świat tych nieco bardziej zaawansowanych urządzeń, ploterów, które właśnie plotery mają zazwyczaj gniazdo do karty pamięci i tam możemy po zakupie mapy, możemy je po prostu zainstalować i korzystać. Także to jest kolejne kryterium, którym należy się posiłkować. Oczywiście z mapami można to załatwić nieco inaczej, chociaż jest to różne dla różnych firm. Tutaj są tak zwane mapy społecznościowe, czyli izobaty zbiorników, które są generowane przez użytkowników sprzętu danej firmy na wodzie i publikowane na serwerach, czy to Garmina, czy Lowrensa, czy Hummingbirda. I jeżeli zależy nam po prostu na urządzeniu, które ma możliwość obsługi tych społecznościowych izobat i duży wybór łowisk, no to też powinniśmy zrobić rozeznanie, gdzie właśnie te izobaty społecznościowe są, czym te wody, które nas interesują, są opracowane. I to też jest jedno z kryteriów, które można wziąć pod uwagę, wybierając sprzęt. Kolejne kryterium to takie, czy planujemy dalszą rozbudowę naszego urządzenia o sprzęt. I teraz krótko wyjaśnię. Najprostsze, najtańsze echosondy, które nie ma, które są właśnie tymi fishfinderami, tak jak powiedziałem na początku, nie oferują nam nic poza tym, aż znalezieniem ryb, rozpracowaniem łowiska, poznaniem go. Natomiast te bardziej zaawansowane pozwalają podłączać na przykład silnik dziobowy albo autopilot, albo poprzez specjalny interfejs mamy wgląd do parametrów naszego głównego silnika spalinowego, jeżeli jest on możliwy do skomunikowania z ploterem. I tutaj właśnie te bardziej zaawansowane urządzenia można o takie rzeczy rozbudować. Oczywiście te przetworniki typu live, latarka, perspektywy, te wszystkie lajskopy, megalajwy, active targety, to też jest właśnie osprzęt, który nie jest w standardzie w urządzeniach. Jego trzeba dokupić, ale najlepiej już to zaplanować właśnie na etapie kupowania echosondy, czy my będziemy ją chcieli rozbudować, czy nie, bo jeżeli kupimy sobie urządzenie bez możliwości rozbudowy, a potem będziemy chcieli zmienić ekran dodać sprzęt obrazujący live, no to wtedy musimy ten ekran zmienić, całkowicie sprzedać albo zostawić go sobie, nie korzystać z niego w pełni funkcjonalności, musimy dokupić inny i wydać dodatkowe pieniądze, dlatego każdy zakup trzeba przemyśleć. Pieniądze wydaje się raz, a pracujemy na nie długo.
No, czyli jednym słowem planujemy z wizją końca.
O tak, dokładnie. No i jeżeli już mamy wypatrzony ten nasz upragniony ekran, no to wiadomo, że trzeba poszukać sklepu, który nam go zaoferuje, co nie jest problemem, ale na przykład kwestią jest tego, jak poczytać sobie opinię, porozmawiać z ludźmi, jak dany sklep, czy wspiera klienta, czy nie, czy można bez strachu tam zadzwonić, jeżeli jest jakiś problem. To są właśnie takie małe rzeczy pozakupowe, ale istotne z punktu widzenia użytkowników, no bo ustalmy, że początkujący użytkownicy sprzętu elektronicznego będą mieli z tym problem. Niektórzy nie lubią wręcz oglądać, bazować na internecie, szukają, pytają po grupach, może też z racji tego, że nie chce im się samemu przeklikać, tak jak powiedziałeś ładnie, tego sprzętu, bo chcą iść na skróty. No takie najbardziej klasyczne pytanie w tych mediach elektronicznych, które funkcjonuje, jakie są twoje ustawienia? Echosondy, daj mi twoje ustawienie. No i to jest też taki mit, który nie istnieje, bo nie ma ustawienia echosondy, możemy ją co najwyżej wyregulować, to jest raz, ale dwa, każda woda jest inna. To jest temat na osobną rozmowę, od czego obraz zależy, ale po prostu nie ma czegoś takiego, że ja widzę u kolegi, który w drugim końcu pływa, że ma odwzorowanie tych ryb, ładne widoki dna i on mi da swoje ustawienia i ja będę miał to samo u siebie. Nie, to tak nie działa.
No dokładnie, spotykamy się na różnych tych samych grupach, ale mimo wszystko w różnych miejscach w sieci, Maciej, i często chyba oboje trafiamy na ten sam post, nie? Czy ktoś ma ustawienia dla Lorenza, Hummingbirda, Garmina, tak, czegokolwiek, nie? Czy to właśnie tutaj wspomniałeś, to nie działa w ten sposób, ale zakładając, że dobrnęliśmy przez wszystkie kryteria, określiliśmy budżet, określiliśmy zestaw cech, chcemy użytkować, nie jesteśmy super fanami technologii i generalnie po prostu to urządzenie służy nam dalej do wędkowania, a nie do tego, żeby było na tej łodzi, to przychodzi do nas ta paczka, już wybraliśmy, kurier zapukał, dostarcza nam piękne pudełko. Maciej, co teraz?
Teraz, żeby w ogóle uruchomić echosondę, no potrzebujemy akumulator. Można to zrobić w domu na jakiejś ładowarce samochodowej, bo one mają tam napięcie około 15 V dla zwykłych akumulatorów w technologii kwasowej i nic naszej echosondzie się nie stanie. Natomiast potrzebujemy akumulatora, no i teraz tutaj jest sprawa do poszukania na stronie producenta, jaki pobór prądu ma nasz ekran na godzinę. Generalnie jest to tak zrobione, że im jaśniejszy ekran słońcu, im czytelniejszy ekran słońcu, no to tym większy pobór prądu i analogicznie są mniej czytelne słońcu ekrany, ale te urządzenia pobierają mniej prądu i też trzeba mieć tego świadomość. Generalnie ja jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu sprawdzić, poczytać sobie. Strony producentów podają maksymalny pobór dla danego urządzenia i na przykład jeżeli mówimy o sprzęcie Garmina w serii Striker, to tam są prądy poniżej 1 ampera, 9-calowe pobierają 1 amper, tak? I tu jest bardzo prosta kalkulacja, ile prądu będzie nam potrzebne na wyprawę. I teraz pytanie, czy chcemy częściej ten akumulator ładować, czy ma być to cięższy zestaw jako całość, ale nie będziemy tak często musieli go ładować zewnętrzną ładowarką. No jeżeli mamy doładowywać z silnika, co akurat nie jest cechą pożądaną, żeby ten sam akumulator był doładowywany z silnika, a zasilał nam echosondy, no to jest pół biedy. Także potrzebujemy akumulatora dostosowanego pojemnością, no i tak jest taki wzór na to w sumie, jak to policzyć. Bierzemy po prostu, liczymy sobie średnio, jak długo jesteśmy na rybach, czy to jest, nie wiem, 6 godzin, 8, 10, mnożymy to przez ilość amperów pobieranych na godzinę przez nasz ekran. Weźmy sobie dla prostego rachunku 1 amper na godzinę, czyli jakiś mniejszy 7-calowy ekran, no to potrzebujemy minimum 10 amperów na 10-godzinne pływanie. Możemy sobie tutaj przyoszczędzić, zmniejszając w ustawieniach sprzętu jasność ekranu, ale wiadomo, że słoneczny dzień tego nie będziemy robili, co najwyżej wieczorem. No i teraz bardzo ważna rzecz. Akumulatory w tradycyjnej technologii kwasu uwięzionego w żelu, czyli AGM, tak? One i w ogóle akumulatory kwasowe, ich sprawność oddawania prądu maleje wraz ze spadającą temperaturą. on zimą nie jest w stanie nam oddać tyle prądu, co w środku lata. Po prostu jest to, no jest to fizyka i chemia, tutaj się kłania taka wiedza. I także jeżeli korzystamy z akumulatora kwasowego, to on musi być o większej pojemności niż na przykład akumulator typu LiFePO4, bo on oddaje praktycznie cały prąd do końca i dopiero układ sterujący elektroniczny odłącza poniżej wartości bodajże 10,5 V. Natomiast praktycznie cała pojemność jest do wyzyskania przez ekran, a w akumulatorze kwasowym nie. Co jeszcze potrzebujemy po wyjęciu z pudełka? No to tak jak powiedziałem przed chwilą, przeczytać instrukcję, poszukać sobie w sieci, są tłumaczenia elektroniczne, jeżeli nie ma papierowej dołączonej. Zazwyczaj producenci, dystrybutorzy dołączają krótki przewodnik instalacyjny, co wyczerpuje ustawowy obowiązek dodawania instrukcji, a właściwe instrukcje są dużo bardziej objętościowe. No i trzeba sobie je przejrzeć. Tam są konkretne przykłady, jest wgląd do menu. No i uzbrojeni w taką wiedzę, podłączeni do naszego akumulatora, możemy uruchomić plik symulacji, który jest dostępny gdzieś w ustawieniach systemu, to w zasadzie niezależnie od firmy echosądowej. Przetwornik to nasze źródło energii akustycznej, to nasze źródło dźwięku. Trzeba go umiejętnie zainstalować. I tutaj ja generalnie przez większość swojego wędkarskiego życia na wodzie, bo nie mówię o brzegu, korzystałem z pontonów, łódź mam jako taka od niedawna. I tutaj pontoniarze mają większy problem niż łodziarze, że tak powiem, bo no ciężko do pontonu poza pawężą, a są takie z dokładaną pawężą, czyli te mniejsze pontony, coś tam zamocować. I tutaj
typowo
różnego rodzaju sztyce, naklejane montaże, tak? I tutaj powiem taką ciekawostkę, że ja prowadziłem eksperymenty parę lat temu. Otóż można włożyć przetwornik do pontonu i nalać trochę wody, jeżeli ktoś ma model pontonu bez dmuchanej podłogi. I ta energia akustyczna będzie przenikała do wody i nawet obraz sonaru bocznego będzie. Ale to takie trochę hardkorowe, ale taka w sumie ciekawostka. Także musi być ten przetwornik zamocowany odpowiednio. Odpowiednio, czyli jak? Wzdłuż łodzi nie może być pod kątem do kila, do środka łodzi, bo będzie obraz sonaru bocznego przekrzywiony, nazwijmy. To będzie się rozciągał jednostronnie. Nie może być zasłaniany przez elementy wyposażenia łodzi, czyli na przykład przez silnik, bo współczesne echosondy, które mają przetwornik pracujący w trzech trybach, czyli obrazowanie tradycyjne, sonar boczny i sonar wertykalny wysokiej rozdzielczości, tam down imaging, side view, różnie to się nazywa, one nie mogą być właśnie pozasłaniane, bo na przykład jeżeli będziemy mieli przetwornik sonaru bocznego równolegle zamocowany do stopy silnika bądź pędnika silnika elektrycznego, będzie on przesłaniał nam ten przetwornik, no to jedna ze stron przetwornika będzie ciemna, obraz będzie ciemny i nieczytelny. I to są takie właśnie rzeczy instalacyjne, jak go po prostu zamocować.
No właśnie, a co z tymi producentami, którzy polecają na przykład montaż samego przetwornika na silniku elektrycznym? Nawet w zestawie dają te specjalne opaski, te cybanty, na które możemy koło śruby go tam podwiesić, o ile mamy wystarczająco dużo miejsca na samej stopie tego silnika. Czy to jest poprawny montaż?
Powiem tak, wszystko zależy do czego i jak. Generalnie jest jeszcze ciekawiej w silnikach dziobowych, bo silniki dziobowe bardzo często, mają zamocowany ten przetwornik, my za niego płacimy, czy nam się on jest wbudowany w pędnik silnika dziobowego, czy nam się to podoba, czy nie. Generalnie ja powiem tak, o ile obraz sonaru tradycyjnego jest czytelny, te echogramy, te wygląd tych obiektów odwzorowanych przez echosondę jest łukiem, tak? I on nie ma dla niego znaczenia, pod jakim kątem emitowana jest ta wiązka akustyczna, to w pozostałych kanałach obrazowania, zwłaszcza sonarze bocznym, ma to związek. I teraz jeżeli mamy przetwornik zamocowany do pędnika silnikowego, to manipulując często tym silnikiem, to po prostu obraz sonaru bocznego może być rozmyty, bo on po prostu reaguje rozciągnięciem detali. No, obraz jest renderowany przez echosondę, ale jeżeli ruszamy przetwornikiem, no to następuje tutaj zmiana, że tak powiem, parametrów wyjściowych tego sygnału i jego powrotu, w czasie ruchu tego przetwornika, a na ekranie objawia się to właśnie rozmyciem, rozciągnięciem odczytu. I ja na przykład nie montuję, nigdy nie montowałem, nie używałem właśnie przetwornika z sonarem bocznym na pędniku silnika, no bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Kiedyś, kiedy w ogóle ta moda nastała, to silniki elektryczne napędzające nasze łodzie nie miały elektronicznych regulatorów obrotów, czyli maksymizerów. Maksymizery to są przerywacze tak naprawdę elektroniczne i one niestety powodują zakłócenia na echosondach. Ja ze 2 lata temu, nawet pewnie 3, chociaż nie wiem, zrobiłem taki dość duży materiał właśnie, jak tutaj pozbyć się tych zakłóceń, jak zwalczyć te zakłócenia na sprzęcie jednej z firm. I generalnie te silniki z tym maksymizerem są coraz powszechniejsze i coraz powszechniejsze są problemy z zakłóceniami. Silniki przełącznikowe, 5 do przodu, 3 do tyłu, są wolne zupełnie od tego typu incydentów, co najwyżej następuje przeskok w momencie zmiany biegów, no bo tam też następuje jakieś tam wyładowanie czy na przełączniku tych biegów i tyle. Ja generalnie osobiście nie widzę sensu stosowania przetwornika na silniku elektrycznym, tym bardziej, że on jest w tym momencie bardziej podatny na uszkodzenia, bo silnik jest niżej niż kil łodzi pontonu i jeżeli wpłyniemy w brzeg, to najpierw nie podniesiemy silnika, uszkodzimy właśnie ten przetwornik na dole.
No właśnie, czyli takiego montażu staramy się uniknąć i wtedy do dyspozycji
nie,
dostaje
nam... Nie jest optymalny, klasyczne rozwiązanie to montaż pawężowy po prawej stronie, patrząc, stojąc z tyłu za łodzią pontonem, po prawej stronie patrząc na jej rufę, żeby po prostu nie była ona opływana pęcherzami powietrza, które wytwarza nam śruba napędowa i żeby nie doszło do przerwania wiązki, bo wtedy obraz jest poprzecinany w takie paski i jest gorszej jakości. Mówię tutaj o obrazowaniu sonaru bocznego.
Dobra, czyli wyjęliśmy go z pudełka, przeczytaliśmy instrukcję, dotarliśmy do tego pliku symulacyjnego, nawet stwierdziliśmy, że potrafimy zamontować już przetwornik na naszej jednostce pływającej. Co dalej jako taki standardowy użytkownik powinniśmy z tym fantem zrobić? Czy jeszcze coś nam takiego obligatoryjnego zostało, czy już po prostu cieszymy się pływaniem i nauką?
Znaleźć dobre miejsce właśnie, bo to jest tak, skrzynka cover, hasło pojawiło się też chwilę wcześniej. Musimy mieć ten ekran wygodnie zamocowany na naszej łodzi, pontonie, jakkolwiek. Chodzi o to, że jeżeli mamy małą łódkę i siedzimy blisko ekranu, no nie ma problemu. Natomiast najwygodniej jest wtedy, kiedy ekran jest na wysokości, albo inaczej, nieco poniżej linii wzroku, tak, żeby po prostu obserwować otoczenie, wykonywać, oddawać rzuty przynętą i mieć jednocześnie ekran gdzieś tam kątem oka widoczny. I tutaj właśnie taka optymalizacja, o tak bym to określił, tego, gdzie ten ekran będzie umieszczony, w jaki sposób zamocowany, to jest w sumie istotne. Te materiałowe covery, one mają też fajną cechę, że są wymuszonymi daszkami nad ekran i na przykład jeżeli jest pełne słońce albo nasz ekran w okularach polaryzacyjnych jest nieco słabiej czytelny, to właśnie ta klapka tego materiałowego covera może służyć nam za jakiś daszek taki awaryjnie i w ten sposób mamy lepszą czytelność ekranu.
Czyli musimy sobie zbudować ergonomię na własnym pokładzie znowu, czyli tak kto na którą stronę patrzy, rzuca.
Uchwytów na wędki, jakiegoś rozmieszczenia przynęt, torby i tak dalej, po prostu musi być to, ta nasza współpraca z ekranem musi być rozwiązana najlepiej systemowo, żeby wszystko miało swoje miejsce, włącznik, tak, albo wyprowadzenie kabla, żeby po prostu nie plątać się w tym, jeżeli przetwornik mamy na sztycy, to żeby montaż był nam pod ręką, tak, żeby łatwo się tym regulować głębokość, tak, kąty, no właśnie, bo tutaj kąty. Kiedy instalujemy przetwornik, no to wszelkie instrukcje zalecają nam go mocowanie w poziomie, ale to też nie jest tak do końca prawda, że kiedy my siądziemy, zamocujemy na rufie przetwornik, siądziemy w małej łódce na rufie i popłyniemy, to ta łódź już nie jest w poziomie, ona zadziera dziób do góry. I teraz, jeżeli płyniemy, to ten dziób znowu nam się nieco uniesie, a opadnie rufa. I tutaj zmienia się kąt emisji tej wiązki, energii akustycznej, więc trzeba po prostu ten przetwornik unieść do góry, żeby skompensować zmianę środka ciężkości łodzi. Tak samo dotyczy to drugiej osi, czyli lewo-prawo. Kiedy mamy, nie wiem, dużą łódź, dużych łodzi to tak naprawdę nie dotyczy, one są praktycznie małe, ja mówię o takich łodziach 5 i więcej metrów, kiedy człowiek siada przy burcie, przy konsoli, no to takie duże łodzie o dużej wyporności, one nie mają wielkiego przechyłu, natomiast małe łodzie są na to szczególnie wrażliwe, te właśnie z głębokim V w dnie. No i tutaj też trzeba pomyśleć o tym, żeby skompensować przechył tej łodzi na jedną ze stron, ponieważ przetwornik z sonarem bocznym będzie dawał, jeżeli łódź będzie mocno przechylona, będzie dawał tam obraz ciemniejszy, a ta uniesiona do góry strona będzie jaśniejsza. I to po prostu dalej będziemy mogli obserwować obiekty i ryby na sonarze bocznym. Także to są takie, to jest takie właśnie abecadło instalacyjne, tak bym to powiedział.
No i świetnie. Czyli potrafimy jakby dzięki tej naszej krótkiej rozmowie potrafimy sobie wybrać ten sprzęt, wiemy na co zwrócić uwagę, potrafimy określić nasze najważniejsze zespoły cech, które nas jako wędkarzy czy przyszłych użytkowników echosondy interesują najbardziej. Wiemy mniej więcej już na co zwrócić uwagę, oczywiście szczegółowo przeglądając sobie chociażby twój kanał sonary i mapy, dowiemy się jak go uziemić, jak uniknąć wszelkich zakłóceń tutaj, o których mówisz od maksymizera i tak dalej, a wiemy, że nie tylko od tego powstają, mając tutaj doświadczenie z jedną z firm, wiemy, że niektóre ekrany możemy dodatkowo sobie uziemiać. Wiemy jak to wszystko robić. W kolejnych odcinkach z Maciejem porozmawiamy o tym, jak czytać i jak interpretować, bo osobno te zapisy, bo to jest znowuż materiał na kawał biblioteki, na niejedną pracę doktorską, niejedną pracę magisterską. I na tym dzisiaj, patrząc na twoją wiedzę i na ilość materiałów dostępnych na twoim kanale, to sądzę, że nie jeden z profesorów by się pokusił o ten materiał. Ale
Darek, ja ci powiem jeszcze jedno, przepraszam, że ci przerwę. Ja tego w zasadzie dawno nie podawałem wiedzy, tam na kolejnym medium mam bloga o tej samej nazwie i tam po prostu jest sporo artykułów opisywanych, właśnie te wojny sonarowe wszystkie, różnego rodzaju porównania, subiektywne plusy, minusy, jakichś tam konkretnych urządzeń i też zachęcam, jeżeli ktoś szuka wiedzy, ona tam może, ona się mocno nie zdezaktualizowała, weszły co prawda nowe modele urządzeń, ale pryncypia pozostały te same. I o tym, i to można się spokojnie to poczytać, zobaczyć zdjęcia. Mam tam co prawda zdjęcia bodajże rosyjskie sprzed lat, ale to tam niech zostaną, już nie będę tam usuwał. Także po prostu to jest też kanał wiedzy, który można gdzieś tam wykorzystać i do własnych celów. No i mój fanpage Sonary Mapy, tam też tutaj społeczność się rozrasta. Od ubiegłego roku, od końca ubiegłego roku też publikuję w wiadomościach wędkarskich, właśnie w tym dziale elektronicznym, tam mam swój kącik i też zachęcam właśnie do czytania, do pogłębiania swojej wiedzy. Ja nie jestem alfą i omegą, każdemu zdarzają się omyłki, nie wszyscy wiedzą wszystko, jak znane porzekadło głosi, natomiast staram się w miarę obiektywnie tutaj to prowadzić, żeby po prostu ludzie mieli dostęp do wiedzy, doświadczeń, pod warunkiem, że będzie chciał im się poszukać. O.
Jak za wszystkim. Czy to wędka, czy kołowrotek, jakby linka, przynęta, technika, to wszystko dotyczy tego samego. Dzisiaj można wiedzieć wszystko pod warunkiem, że chce tego dowiedzieć i chce się tego dowiedzieć jakby świadomie, tak? Bo to, że my zadamy sobie serię pytań, uzyskamy serię odpowiedzi, nie analizując tych odpowiedzi, po prostu ślepo będziemy odtwarzać i powielać mity. Czy sprawdzone, czy nie, to zależy od tego, co usłyszeliśmy. Natomiast doceniając swój kawał redaktorskiej roboty, nie omieszkam cię spytać tak naprawdę, czyim ty fanem jesteś, jakiej technologii, czy jakiego urządzenia do twoich prywatnych celów wędkarskich?
Do moich prywatnych celów wędkarskich to po prostu używam, ja jestem fanem w ogóle sonaru obrotowego, sonaru 360. Taki w ofercie akurat ma Hummingbird. Kiedyś zrobiłem urządzenie, ale przestało działać, bo byłem uzależniony od oprogramowania od zewnętrznego dostawcy, że tak powiem, z kraju nieprzyjaznego i nie będę więcej mówił, o co chodzi. Ale chodzi o to, że po prostu ja chcę widzieć więcej, stojąc w miejscu, no bo echo sonda no generalnie wymaga ruchu, płynięcia, żeby widzieć jakieś realistyczne obserwowanie tego, co nam ona przetwarza, te sygnały powrotno-dźwiękowe. Lubię właśnie ten sonar obrotowy. Technologia LIFE też. Natomiast powiem Ci, że tak naprawdę to czasami to nie łowię ryb, znaczy bardzo często nie łowię ryb, bo ja tak naprawdę to lubię być na wodzie. Lubię pływać, lubię poznawać te wody, robić te mapy, brać udział w jakichś tam akcjach poszukiwania różnego rodzaju detali gdzieś tam zatopionych, albo przetwarzać dane ludzi, którzy mi to przysyłają. Mam naprawdę na swoim fanpage'u kilka fajnych filmików. Niedawno kolega Dawid mi podesłał malucha zatopionego, został on wyciągnięty i jest taki filmik tam sprzed kilku tygodni. No idealnie go napływał, chyba z 10 razy go napływał, ale widać było, że nie ma tylnej klapy, że uderzenie czołowe było, bo bagażnik zgnieciony, znaczy bagażnik, przód malucha zgnieciony.
Czyli
także
bagażnik.
Takie rzeczy. Ta. To no bagażnik to w sumie tak naprawdę.
Czyli bagażnik.
No bo maluch, bo bagażnik dachowy to bagażnik, ale maluch, kto wie, co to było, bądź pewnie nie wiedzą, albo mają mgliste pojęcie, że tam była tylko zapasówka chroniąca przed uderzeniem, a reszta to blacha trochę grubsza niż współczesna
kontrolowana
konserwa.
Kontrolowana strefa zgniotu kończyła się w tym pojeździe na kierowcy, niestety, ale moc...
A, albo na silniku, moc... albo na silniku,
tak.
Nie?
Swoją... Mocy słuchacze nie pamiętają
no,
tych modeli.
I właśnie takie akcje są. Kilka tygodni temu pływałem na jeziorze w Pomorskim Charzykowskim. Tam znalazłem informację, że w czasie II wojny światowej były prowadzone testy miniaturowych niemieckich łodzi podwodnych, składano je z elementów przywożonych z III Rzeszy i przeprowadzono tam próby szczelności, no niestety posprzątane wszystko, nie znalazłem nic, zrobiłem mapę dokładną dna tego, no po prostu tak go przed sezonem wędkarskim i tyle. Także tutaj u mnie jest to złożone, to z czego ja korzystam, no bo jeżeli potrzebuję, na przykład to byłem w ubiegłym roku w sierpniu, pojechałem zrobić mapę obrazu dna z sonaru bocznego najgłębszego jeziora w kraju, w Hańczy, dostałem pozwolenie z rezerwatu, 3 dni tam spędziłem, niesamowite widoki ryb na 80 i niżej metrach, piękny, jest filmik, zachęcam, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda Hańcza po tamtej stronie, że tak powiem, te dno, te wszystkie struktury tego dna. Tam używałem morskich przetworników Garmina GT51, który ma, nie wiem, nawet 300-metrowe zasięgi na boki. Sprzętu Lorenza też do struktur scan 3D, bo on ma bardzo dobre detalizacje, tak gdzieś do 50 metra głębokości, no ale w Hańczy to jest dopiero rozgrzewka. Natomiast,
aha, dopiero
natomiast teraz po prostu pływam z Hummingbirdem Helixem w mobilnym wariancie. Mam też urządzenie, bo jestem w teamie Hummingbird Polska. Tutaj firma udostępniła mi duży ekran Hummingbird Apex. Właśnie z niego lubię nagrywać właśnie tam moje materiały, te, które pokazują, gdzie mogę wytłumaczyć ten sonar boczny, czy tam inne rzeczy. Przygotowuję właśnie materiał o interpretacji sonaru bocznego w jeziorach, bo o zbiornikach zaporowych to 2 lata temu. 3 lata temu już będzie. Jest też na kanale na bazie sprzętu Garmina. Także u mnie to są zadaniowe rzeczy. Tutaj technologia live też oczywiście mam. Nie będę ukrywał, że nie. Znaczy powiem wam też taką ciekawostkę, że to też nie jest, to nie jest tak naprawdę broń ostateczna. Technologia live, te wszystkie live scopy, mega live, active targety. Bo po pierwsze sam system, sam przetwornik nie rozwiązuje nam problemu znalezienia ryby, to jest raz. Utrzymanie jej w wiązce, żebyśmy widzieli, mogli tą przynętę pod nos rzucić, tak, albo podpłynąć z nią, to 2. A 3, wielokrotnie okazuje się, że rozpoznawanie ryb, odróżnianie od gatunków ryb w wodzie, bazując na odczytach tej technologii LIFE, no może poza sumem, który jest raczej kategorycznie odróżnialny, to wcale nie jest takie proste i nie tylko ja, ale wielu moich znajomych ganiało za jakimiś topygami, karpiami, a celowali w duże sandacze, tak? Kolejna
no
rzecz...
Popularny wertykal.
Tak, dokładnie. Kolejne ograniczenie tej technologii, no to po prostu ona, to jest tak naprawdę łowienie jednej bądź kilku konkretnych ryb, natomiast w tym czasie mijamy kilkadziesiąt, które być może by zareagowały na naszą przynętę, a one są dostępne na obrazowanie sonaru bocznego, są gdzieś tam za nami i być może wystarczyłoby podać im przynętę, my uganiamy się za tą jedną upatrzoną. Także to też tutaj jest, tu trzeba do tego wszystkiego złotego środka, żeby po prostu dobrać sobie, jeżeli chcemy łowić drapieżnika w toni pelagicznego, te narzędzia, ten osprzęt, który nam pomoże zrobić to efektywnie, tak? Jeżeli w toni, no to systemy live, tak? Ale też sonar tradycyjny, który też w związku z tym przeżywa renesans. Kiedyś ja go nie poważałem, bo owszem, pokażę tą głębokość z rybami, ewentualnie twarde dno, a teraz od kilku lat, kiedy te zmiany klimatyczne spowodowały, że ryby przez większą część roku są pelagikami, tak naprawdę drapieżniki, to sonar tradycyjny, te poczciwe łuki wracają do łaski, mogą nam też tutaj oddać ogromną przysługę, bo mało, znaczy coraz mniej ludzi korzysta z tej starej szkoły łowienia z werta z echosondą, czyli tak zwanego ASCOPA, czyli Real Time Sonar, który pokazuje nam pingowanie i odczyty w postaci poziomych kresek bezpośrednio pod przetwornikiem, ale to jest w czasie rzeczywistym. I tak też można. I tak słuchajcie, wertykalowcy zaczynali od tego. I tutaj ta technologia live, ona no, tak naprawdę stała się popularna około 5 lat temu. A wcześniej też były łowione ryby z werta. I ja nie mówię też o sumach. Ja mówię o łowieniu z lodu. Poczciwe łowienie lodu spod lodu, kiedy jeszcze zimy były, z przerębla, gdzie wstawiało się przetwornik podlodowy, czy zwykły, jakikolwiek inny, i łowiło się ryby. I to był też wertykal, tylko że no, podlodowy. I na żywo kiedyś było widać te branie właśnie w tym trybie ASCOP czy RTS.
Właśnie kiedyś słyszałem taką opinię od jednego z użytkowników, że stosując kombinację na ekranie obrazowania bocznego plus ASCOP i właśnie ten down imaging wysokiej rozdzielczości, tak naprawdę nie odbiegamy sprzętem od tego, co byśmy zastosowali w popularnej latarce.
Wiesz co, ja ci powiem tak, wiesz jaka będzie jedynie różnica, że latarka daje ci realny kształt ryby, jeżeli zostanie ona ujęta przez tą wiązkę, a te starsze metody obrazowania nie. To jest raz. Dwa, że latarka użyta w trybie do przodu, czyli wiązka skanująca skanuje do 30-40 metrów od przetwornika, no daje nam przewagę zasięgu. Tego nie ma właśnie w tych innych kanałach obrazowania i to jest ta największa różnica. Natomiast ludzie łowili efektywnie w wercie, w znak płynięcia, zanim pojawił się LiveScope i pokrewne mu systemy obrazowania live.
Teraz jest chyba po prostu trochę po prostu wygodniej jest dzięki.
Nie, no oczywiście, że tak. Tutaj nie ma co gadać. To jest po prostu, to jest postęp, tak? Ten postęp jest mierzony tysiącami złotych wydanych na sprzęt. No bo też powiem tak, że o ile nie łowimy w dryfie, w rzece, no to generalnie potrzebujemy sprawnego napędu do tego. Jeżeli łowimy, rzucając przynętę do ryby z odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, no to musimy jakoś się zatrzymać, to potrzebny jest tutaj silnik dziobowy z funkcją kotwicy GPS i przez to cały system no, nie należy do tanich.
O nie, to te kwoty cennikowo-katalogowe, te oferty, to niekiedy to są dobre samochody, możemy sobie tutaj popatrzeć.
Kwestia po prostu tego, co każdy może sobie pozwolić, to też trzeba przemyśleć, jak ja to będę używał. Znam przypadki ludzi rozczarowanych tą technologią, bo po prostu męczyło ich to piłowanie, w cudzysłowie, tej samej ryby przez ileś godzin i sprzedali to i łowią normalnie, rzucając za siebie na bazie odczytu sonaru bocznego i jest okej. Okay.
I cieszą się wywędkowaniem i
dokładnie, a nie wpatrzeniem w ekran 1, 2 lub 3 i tyle. To tak no po prostu. To jest
dokładnie.
To jest jedno z wielu narzędzi. Każdy z nas może je wykorzystać do swoich celów w mniej lub bardziej udany sposób, ale to też trzeba przemyśleć, właśnie mieć to zastosowanie, mieć możliwości finansowe, sprzętu towarzyszącego i tyle.
No dokładnie. W tym odcinku dowiedzieliśmy się wszystkiego o absolutnych podstawach echosondy, funkcjonowania, wyboru, kryteriów, którymi jako użytkownicy powinniśmy się kierować. W kolejnym odcinku nauczymy się z Maciejem interpretować obraz, bo jak już posiadamy tą echosondę, to tylko połowa sukcesu i druga połowa o ile nieważniejsza ta część tak naprawdę, to co na tym obrazie się znajduje, to tego trzeba się nauczyć, bo to też nie jest proste i oczywiste, jeżeli ktoś zaczyna z tym sprzętem. I tu będę namawiał Macieja na drugi taki materiał. Częściowo możecie już zapoznać się właśnie na kanale Macieja Sonary Mapy, co jest czym na ekranie i jak to będzie wyglądało na naszych ploterach, to co minęliśmy, to co miniemy, to co widzimy, gdzie tego szukać i co to może być. Ale tutaj na naszym kanale radiowym, Radia Gozdawa, też ten materiał się pojawi całkiem niebawem. A teraz Maciej, już całkowicie na zakończenie i podsumowanie naszej rozmowy. Czy jesteś w stanie podać, odpowiedzieć tak naprawdę, powiedzmy, takie trzy zestawy w progach, nie wiem, 3,5 tysiąca złotych, 7 tysięcy złotych i powiedzmy 15 tysięcy złotych? Co wybrać? Czy to tak się da, czy to jest dalej taka abstrakcja, że okej, to znowu jest tak indywidualne, że każdy musi sam.
Znaczy powiem tak, ja o tym pisałem. To jest, oczywiście to będzie moje zdanie subiektywne, tak? Każdy może mieć i własne, natomiast nie ukrywam, że odpowiadam na takie pytania, czy tam na grupach, na których się spotykamy w marcowym wydaniu Wiadomości Wędkarskich też pisałem.
Nie ukrywam, że sam skorzystałem z tej porady.
Po prostu o tym, co wybrać. Ja na chwilę obecną widzę tak, że do 3-3,5 tysiąca złotych ja bym tu wybierał jeden z dwóch, bo to nie powiem wam, jaki konkretnie, zawsze przedstawię opcję, tak, do wyboru, bo i tutaj trzeba będzie tej indywidualizacji. Dla mnie właśnie na tym podstawowym progu urządzeń z sonarem bocznym to albo Garmin Striker 9-calowy Vivid, albo Hummingbird Helix 7. Dlaczego? To można sobie poczytać właśnie u mnie na blogu, na tym materiale, dużym materiale 7x4, czyli właśnie o tych echosondach 7-calowych. Tam są zestawienia właśnie tych specyfikacji, możliwości sonarów, bo Garmin 9 ma dokładnie te same możliwości co 7 i tylko większy ekran, tak? Na półce do 7 tysięcy, to tutaj sprawa jest tego tytułu, że tutaj trzeba znowu mieć nieco świadomości, czy chcemy mieć echosondę ogólną do wszystkiego, czy już będziemy się bardziej specjalizowali, bo trwa wyprzedaż jeszcze modelowa Lowrensa HDS Alive 9. On jest osiągalny właśnie w tych pieniądzach. Bardzo jasny ekran, bardzo dobry ekran dotykowy, w porządku przetwornik dwuzakresowy z sonarem bocznym. To jest pierwszy wybór. Tutaj będą aż trzy wybory i to jest właśnie trudność wybrania, natomiast z tej półki sugerowałbym wybrać. Hummingbird z Helixem 9, to jest urządzenie, które gdzieś tam kosztuje około 6,5 tysiąca złotych. I tutaj jest sprawa tego tytułu, że obraz boczny na bardzo wysokim poziomie, bardzo dobre możliwości poznawcze wody, bo tam specjalna karta preinstalowana bezpośrednio na wodzie, bez udziału jakichkolwiek programów, pozwala nam wygenerować nakładkę danych o głębokości, o twardości dna, a także roślinności. I jako trzeci Garmin Echomap Ultra 10-calowa pierwszej generacji. Tutaj mamy duży ekran z programowalnymi przyciskami. Jeżeli będzie skompletowany z przetwornikiem GT56, to naprawdę jest wszechstronne narzędzie, możliwe do rozbudowy o różnego rodzaju osprzęt live, tak? Tak bym to widział. Natomiast półka 15 tysięcy, to tutaj mamy do dyspozycji albo jakościowo bardzo dobry Hummingbird Solix 12-calowy, może wystarczy w jakiejś promocji, bo tu niestety ceny idą do góry cały czas i to bym widział, albo też po prostu coś z nowości, jeżeli chodzi o Lowrensa HDS Pro 9, on kosztuje mniej nieco niż te 15 tysięcy. Nie wypowiem się na temat sprzętów tych nowych generacji Garmina, które wyszły, Echomapa Ultra 2 UHD, bo nie miałem tego w rękach. Moja zasada jest taka, że nie zabieram głosu w dyskusjach nad czymś, czego nie sprawdziłem, nie miałem kontaktu znajomych, albo ktoś mi tego nie pożyczył, albo nie mam przez firmę wypożyczoną do nagrywek tą czy inną. No i tutaj po prostu brak mi danych wejściowych.
Jedynka zdaje się całkiem niezłą furorę na rynku chyba zrobiła.
Jest to model wyprzedażowy i tutaj nie ma co też tego ukrywać. Skoro jest Ultra dwójka, to znaczy, że jedynka pewnie za jakiś czas będzie po prostu wyprzedawana i będzie funkcjonowała długo na rynku wtórnym, to jest raz. Ona jest kompatybilna właśnie z dajskopami i tutaj podejrzewam, że wielu użytkowników dlatego ją kupuje. Ma możliwość prostego tworzenia połączeń sieci między ekranami przesyłu informacji, obrazów z jednego ekranu do drugiego tego samego, ale mając tylko jeden przetwornik i będzie on współdzielony na obydwa urządzenia. I na pewno Ultra jedynka jest obecnie hitem, tak samo jak cała seria HDS 12, bo HDS Pro jest dużo droższy, natomiast HDS 9 bądź 12 HDS Live to są bardzo dobre ekrany i nic im nie brakuje i po prostu są w bardzo dobrych pieniądzach, po prostu trzeba poszukać tej najlepszej oferty dla siebie, sklepu, który tam gdzieś tam pomoże, wesprze w razie czego będzie można z kimś pogadać o problemach z Echo Soundem i tyle.
No świetnie. Ile trzeba mieć twoim zdaniem pieniędzy w portfelu na to, żeby mówić w ogóle o technologii live? Wielu użytkowników zadaje...
Wiesz co, ja ci powiem tak, że ja miałem w zasadzie... to wszystko zależy, wiesz co, słuchaj, przetworniki live z modułami, albo no, Hummingbirdowski też ma moduł, tylko jest zintegrowany to z przetwornikiem w jednym urządzeniu, natomiast Garmin i Lawrence mają moduł zewnętrzny i do tego dopinany przetwornik. Tutaj sprawa jest tego tytułu, że miałem przez 4 lata LiveScope'a LVS32, pływałem, robiłem, jest na kanale oczywiście, bo jak żeby inaczej, robiłem porównanie z ActiveTargetem pierwszej generacji, jeden na jednego na tej samej sztyce, dużo zakłóceń, ale to było takie rzadko spotykane u nas, żeby to właśnie bawić się, umieścić to na jednej sztyce, rzucać te same przynęty, żeby to porównywać zasięgowo, obrazowo i tak dalej. I najciekawsze jest to, że te systemy, one dalej działają i dalej szukają ryb, wędkarze próbują je złowić, pomimo tego, że są nowe generacje. Te nowe generacje tak naprawdę dodają zasięgu do metrów tych do zasięgu do przodu, tak? Może obraz jest trochę czystszy, ale zasady się nie zmieniły. Nadal nie policzymy rybich łusek, nadal trzeba będzie mieć dużo doświadczenia na wodzie, żeby zidentyfikować daną rybę. Czy to jest na przykład właśnie wspomniana tołpyga, mała czy duży sandacz. Kolejna rzecz, te technologie, one są i nasz komfort użytkowania tych technologii jest bardziej uzależniony nie od nich samych, tylko od wielkości ekranów. Tutaj tak naprawdę do technologii live nie ma za małego ekranu. Im większy ekran, tym detale są większe i łatwiej to i wszystko widać. Naszą wkładającą przynętę, te ryby, nie musimy siedzieć tak blisko ekranu i tutaj jest tak naprawdę ta górna granica, która będzie nasze wydatki określała, czyli wielkość ekranu, który używamy do tej technologii.
I trochę jak z popularnymi smartfonami. Poprzednie generacje też dzwonią, też działają?
Ja ci powiem tak, słuchaj, najdroższy ekran, jaki jest na rynku, to ci powiem, że to są Garminy z serii 90. One zaczynają się od rozmiaru 19 cali, ale one są bo po 10 tysięcy euro za sam wyświetlacz, tak?
To nie jedną łódkę można za to mieć, nie jeden samochód można za to kupić. Tak, w komplecie. Tak,
mówię, to wszystko zależy od tego, co chcemy, ile mamy pieniędzy, jak chcemy z tego skorzystać. Nie? Dlatego tutaj, jeżeli ktoś ma, nie ograniczają go finanse, no to ma po kilka ekranów na łodzi i jeżeli znajduje dla nich zastosowanie, to ja tam nie mam nic naprzeciw, to jest kwestia jego, ile on czasu spędza na klikaniu w ta, ile łowi ryb, bo to jest też taki paradoks, że mówi się u nas, że z echosondą to nie sztuka. Niedawno miałem na fanpage'u, ma młody człowiek jakiś, a po co nam te echosondy? No to ja mu napisałem po co, że niekoniecznie na ryby, że z tego to, że można mieć do ratownictwa, do szukania różnych pozostałości historycznych, do poznawania zbiorników, do robienia map, tak, do przetwarzania jakichś tam danych, do kręcenia filmików, jeszcze pewnie trochę pomysłów by się znalazło, ale po prostu to tutaj jest no, bardzo indywidualne, jak z tego korzystamy i tyle.
Zawsze na końcu dnia znajdzie się ktoś, kto nam powie, że z echo sondą i na plecionkę i tak się nie liczy.
A dokładnie, że tak. Kiedyś to właśnie... Słuchaj, a paradoks paradoksów, nie wiem jak u ciebie w twoich stronach, większość ryb drapieżnych jest łowiona metodami bardzo tradycyjnymi, bez żadnych echosond. Żywiec, filet, trupek. I ci ludzie mają wielokrotnie wyższe wyniki niż ci uzbrojeni w elektronikę, lajwy, latarki, lajskopy, megalajwy, dziobówki, te cale, wszystkie silniki i tak dalej. I koniec. I
nie
tutaj
jest
to się
inaczej.
Nie zmienia.
Nie jest inaczej. Idę brzegiem Odry, spotykam tych samych panów siedzących na tych samych wiaderkach rzucone z tymi samymi spławikami, całymi sezonami, a i tak właśnie tutaj o żywczyka, filecik, trupek, tak jak mówimy.
Ale słuchaj, ale winny będzie ten z lajskopem, że ryby łowią.
A tak. I sum, bo wszystko wyjada.
No, standard. Dlatego tutaj człowiek jest najsłabszym ogniwem i zawsze jest. To jak po prostu... To jest tak jak z nożem, tak? Nóż służy do krojenia, można nim posmarować, ukroić chleb, posmarować masłem, ale można użyć go do zupełnie do innej rzeczy, nie?
Tak jest, do zrobienia dziury w oponie sąsiadowi.
No, tak, który łowi z lajskopem.
I ma więcej niż my i łowi na plecach.
Dokładnie, dokładnie.
To nie jest inaczej. Maciej, piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Liczę na to, że zrobimy ten materiał interpretacji obrazów, potłumaczymy troszeczkę naszym słuchaczom, co z czym, do czego, co jest czym na ekranie, bo to nie jest takie proste, o czym sam się niedawno przekonałem, ale mam nadzieję, że tutaj nam troszeczkę użyczysz jeszcze swojej wiedzy i swojej praktyki, żeby nam tutaj popodpowiadać.
Nie ma problemu, natomiast jest problem materii, tak nazwijmy to globalnej. Jak mówić o obrazie bez obrazu? Tutaj będzie trzeba naprawdę plastycznie to tłumaczyć.
Mam już zastosowanie, jak zrobić obraz, żeby był. Nie, więc o tym sobie pogadamy już poza anteną. Tymczasem moim i waszym gościem był Maciej Kozyra, ja nazywam się Dariusz Zalega, a wy byliście gośćmi Cafe Fishing. Dzięki serdecznie. Maciej, do usłyszenia, słyszymy się, widzimy. Dzięki piękne.
Do usłyszenia.
Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.